bywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszymy na krańce.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa w piątek rano. No i zapraszam do tego, żebyśmy sięgnęli po katechizm Kościoła katolickiego, w którym zapisane są prawdy naszej wiary, w którym aktualnie także jesteśmy przy okazji sakramentów. sakramenty w służbie komunii. Dzisiaj będziemy mówić o święceniach prezbiteratu. Przypomnijmy sobie na początku, że mamy 7 sakramentów świętych, że dzielą się one na 3 grupy. Pierwsza grupa to są sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Mówiliśmy sobie o tym, że są to takie sakramenty bazowe, takie jeszcze bez specjalizacji. To są sakramenty podstawowe, związane z wejściem w pełni w chrześcijaństwo. A więc chrzest święty, bez którego nie ma żadnych innych sakramentów. Chrzest jest bramą do innych sakramentów. Bez chrztu świętego nie można udzielać osobie innych sakramentów. Po drugie to bierzmowanie i po trzecie to Eucharystia. To jest ta grupa sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Następna grupa, druga, to są sakramenty uzdrowienia, a więc pokuty i namaszczenie chorych. I trzecia grupa to są sakramenty w służbie komunii. To jest małżeństwo i to jest sakrament święceń. I dzisiaj mówimy o sakramencie święceń, ale też ten sakrament święceń ma 3 stopnie. Pierwsze, ten najbardziej podstawowy, to są święcenia diakonatu. Drugi to święcenia prezbiteratu, a więc księdza, takiego popularnego, zwykłego księdza. I trzeci stopień tych święceń to są święcenia episkopatu, a zatem biskupie. Więc ten sakrament święceń dzieli się także na 3 stopnie. Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo często wracał do święceń swoich, opowiadał o nich, o święceniach prezbiteratu, o święceniach biskupich. Mówił o tym choćby w książce Dary i Tajemnica na jubileusz swoich święceń kapłańskich, a także w książce Wstańcie, chodźmy. A to Wstańcie, chodźmy to są słowa skierowane do apostołów tuż przed uwięzieniem. W pierwszej części tej książki Ojciec Święty wyjaśnia gesty liturgiczne, wyjaśnia znaczenie krzyżma świętego, pierścienia, racjonału, ewangeliarza, mitry, pastorału, a więc tego wszystkiego, co związane jest z sakramentem święceń trzeciego stopnia, a więc episkopatu. I pisząc o namaszczeniu tym samym krzyżmem od chrztu świętego aż po namaszczenie głowy biskupa, Jan Paweł II mówi, że stąd właśnie płynie wspólnych powołań. Patrzcie, namaszczenie tym samym krzyżmem od chrztu świętego aż po namaszczenie głowy biskupa. A więc od tego sakramentu bazowego, od bramy sakramentów po trzeci stopień święceń. Ta sama godność wszystkich chrześcijańskich powołań. Z tego powodu wszystkie powołania chrześcijańskie są równe. Różnice wynikają natomiast z miejsca, które Chrystus daje każdemu powołanemu we wspólnocie Kościoła. I oczywiście w związku z miejscem we wspólnocie Kościoła wypływa różna odpowiedzialność osób za wspólnotę. Jan Paweł II wspomina dzień otrzymania sakry biskupiej w tej książce. I tak nadszedł dzień 28 września 1958 roku. Na ten dzień były wyznaczone moje święcenia biskupie. Mam to wielkie wydarzenie wciąż przed oczyma. Pamiętam ten moment, kiedy leżałem krzyżem na posadzce, a zebrani śpiewali litanie do wszystkich świętych. Po litanii konsekrowany wstaje i podchodzi do konsekratora, a ten wkłada na niego ręce. Jest to zasadniczy gest, który zgodnie z tradycją sięgającą apostołów oznacza przekazanie Ducha Świętego. To Jan Paweł II w książce Wstańcie, chodźmy. A zatem, gdy mówimy dzisiaj o święceniach, szczególnie skupiając się na święceniach prezbiterów, czyli współpracowników biskupów, możemy powiedzieć, że istotny obrzęd sakramentu święceń podczas wszystkich trzech stopni jest jednakowy. To jest włożenie rąk przez biskupa na głowę wyświęcanego, to dokonuje się w ciszy. A także specjalna modlitwa, później wypowiadana konsekracyjna, będąca prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i udzielenie Jego darów, które będą dostosowane do posługi, do której kandydat jest wyświęcany. Czy to diakonatu, czy to prezbiteratu, czy to episkopatu. Bo dary dostosowane są do posługi, dlatego że dary nie są dawane po to, żeby ktoś się nimi cieszył, żeby się nimi chełpił, żeby je sobie wniósł na sztandar, tylko dary są dane dla posługi, dla wspólnoty, ponieważ sakrament święceń to jest sakrament w służbie komunii. Ja nie mam kapłaństwa po to, żebym był księdzem sam dla siebie, ale po to, żebym służył wspólnocie, w służbie komunii. Dlatego też Duch Święty przychodzi z takimi darami, których ja potrzebuję do konkretnej posługi, do której jestem wyświęcany. Diakonatu, prezbiteratu czy episkopatu. Prawo udzielania święceń, sakramentu święceń zostało zarezerwowane dla biskupów, ponieważ to oni, jako następcy apostołów, posiadają pełnię udziału w kapłaństwie Chrystusa. I w katechizmie czytamy w punkcie 1576, że biskupi ważnie wyświęceni, to znaczy włączeni w sukcesję apostolską, udzielają ważnie trzech stopni sakramentu święceń. Przyjąć zaś ważnie święcenia może tylko mężczyzna ochrzczony. A zatem są te dwa podstawowe warunki. To musi być mężczyzna i to musi być mężczyzna ochrzczony. Ponieważ nie można udzielać innych sakramentów bez sakramentu chrztu świętego. Co znaczy biskupi włączeni w sukcesję apostolską? No to są ci, którzy od Pana Jezusa poprzez wybór kolegium 12, czyli apostołów, właśnie mają nakładane ręce. I gdybyśmy tak popatrzyli na każdego biskupa, kto na niego nałożył ręce, kto udzielił mu sakramentu święceń episkopatu, to doszlibyśmy tak po nitce do kłębka do apostołów, a przez nich do Chrystusa, który ich wybrał i powołał i ustanowił jako kolegium. Powiedzieliśmy sobie, że przyjąć ważnie święcenia może tylko mężczyzna ochrzczony. Wynika to z prawa kanonicznego, kanon 1024. A ten kanon wynika z decyzji samego Chrystusa, który do grona apostolskiego wybrał wyłącznie mężczyzn. Kościół, czując się związany wyborem samego Pana Jezusa, stwierdza, że nie są możliwe święcenia kobiet. Przypomniał o tym, skupmy się może na ostatnich latach, Paweł VI, papież, wówczas za jego pontyfikatu we wspólnocie anglikańskiej zaczęto rozpatrywać taką możliwość i powiedział tak, Kościół uważa, że udzielanie święceń kapłańskich kobietom jest niedopuszczalne z racji zasadniczych. Racje te są następujące. Poświadczony przez Pismo Święte przykład Chrystusa, który wybrał swoich apostołów wyłącznie spośród mężczyzn, stała praktyka Kościoła, który naśladuje Chrystusa wybierając tylko mężczyzn, wreszcie żywe magisterium Kościoła, konsekwentnie głoszące, że wykluczenie kobiet z kapłaństwa jest zgodne z zamysłem Boga wobec swego Kościoła. Jan Paweł II z kolei w liście apostolskim Mulieris Dignitatem napisał na ten temat tak. Powołując samych mężczyzn na swych apostołów, Chrystus uczynił to w sposób całkowicie wolny i suwerenny. Uczynił to z taką samą wolnością, z jaką w całym swoim postępowaniu uwydatniał godność i powołanie kobiety, nie dostosowując się do panującego obyczaju i tradycji usankcjonowanej ówczesnym prawodawstwem. A zatem mamy tu stwierdzenie świętego Jana Pawła II, że to nie jest tylko kwestia ówczesnej obyczajowości i miejsca kobiety wówczas w Izraelu, ale że jest to wolny i suwerenny wybór Chrystusa. On tak chciał. Uczynił to w wolności, ale równocześnie wskazuje Jan Paweł II na to, jak Chrystus właśnie wbrew tamtejszym obyczajom uwydatnia godność i powołanie kobiety. A więc pokazuje na wolną, suwerenną decyzję Pana Jezusa. Fakt, że Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Matka Kościoła nie otrzymała misji, która właściwa jest apostołom, ani kapłaństwa urzędowego, ukazuje wyraźnie, iż niedopuszczenie kobiet do święceń kapłańskich nie może absolutnie oznaczać umniejszania ich godności, że jest kobieta mniejsza w godności od mężczyzny, albo że jest dyskryminowana, jak niektórzy dzisiaj mówią, ale jest wiernością wobec zamysłu mądrości Pana, który powołuje. Struktura hierarchiczna Kościoła jest całkowicie ukierunkowana na świętość wiernych. I dlatego też deklaracja Inter Insigniores przypomina, że jedynym i największym charyzmatem, którego można i należy pragnąć, jest miłość. Nikt nie jest dyskryminowany w pragnieniu charyzmatu miłości. Największymi w Królestwie Niebieskim nie są szafarze, ale święci. I nie ma mowy tutaj o żadnej dyskryminacji. Jan Paweł II zwrócił też uwagę, że choć nauka o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom jest zachowywana w niezmiennej i uniwersalnej tradycji Kościoła i jest głoszona ze stanowczością przez Urząd Nauczycielski w najnowszych także dokumentach, to jednak, jak mówi, w naszych czasach, w różnych środowiskach uważa się ją za podlegającą dyskusji, a także twierdzi się, że decyzja Kościoła, by nie dopuszczać kobiet do święceń kapłańskich, ma walor jedynie dyscyplinarny, czyli wynikający z tego, że tak Kościół po prostu sobie ustanowił. I ostatecznie rozstrzyga, i ten dokument warto zapamiętać, jeśli ktoś się tymi sprawami zajmuje. Ostatecznie święty Jan Paweł II rozstrzyga w liście apostolskim Ordinatio Sacerdotalis o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom, pisząc tak: aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego urzędu utwierdzania braci oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne. Koniec cytatu z listu apostolskiego świętego Jana Pawła II. A zatem Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom, bo nie wynika to z jego widzimisię, i orzeczenie to przez wszystkich wiernych Kościoła, kto jest wierny Kościołowi, powinien uznać to orzeczenie świętego Jana Pawła II, papieża, za ostateczne. Święceniu wszystkich stopni towarzyszą charakterystyczne obrzędy. Dzisiaj skupiamy się szczególnie na święceniach prezbiterów. Przed udzielaniem święceń następuje przedstawienie kandydatów biskupowi. Przedstawiamy z imienia każdego kandydata. Śpiewa się także litanie do wszystkich świętych, podczas której kandydaci do święceń wszystkich stopni leżą krzyżem. Po istotnym momencie święceń, czyli włożeniu rąk, taki kandydat podchodzi do biskupa, który nakłada na niego ręce, później także przechodzi przez całe prezbiterium i poszczególni kapłani nakładają na niego ręce. następuje modlitwa konsekracyjna, obrzędy, która jest, już powiedzieliśmy sobie, w której przyzywa się darów Ducha Świętego do wypełnienia posługi, a później są obrzędy wyrażające odmienny charakter posług różnych stopni kapłaństwa, czyli diakonatu, prezbiteratu i episkopatu. A więc te wszystkie obrzędy charakterystyczne dla święceń są wspólne. A później następują obrzędy, które już się różnią w zależności od stopnia święceń. Na przykład nowo wyświęcony biskup i prezbiter są namaszczani krzyżmem świętym, co oznacza specjalne namaszczenie przez Ducha Świętego. W dodatku biskup otrzymuje księgę Ewangelii, otrzymuje pierścień, otrzymuje mitrę. Mitra to jest ta taka, to szpiczaste nakrycie głowy podczas liturgii, i pastorał na znak, że na wzór apostołów został posłany do głoszenia Słowa Bożego i do tego, żeby był pasterzem pośród powierzonych mu wiernych. Prezbiter natomiast, czyli no, popularnie mówimy ksiądz, prezbiter przyjmuje patenę i kielich, symbol ofiary eucharystycznej, którą będzie od tej pory składał. Natomiast przekazanie nowemu diakonowi księgi Ewangelii oznacza, że jest posłany do głoszenia Ewangelii Chrystusa. Czyli najwięcej tych symboli jest podczas obrzędów trzeciego stopnia, czyli episkopatu, nieco mniej drugiego i najmniej pierwszego stopnia. Słowo prezbiter pochodzi z języka greckiego i znaczy, powiedzielibyśmy, tyle co starszy, prezbiter, prezbiteroi, starsi. Dzieje apostolskie wspominają, że apostołowie, to w 14 rozdziale czytamy, apostołowie w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych. Pisząc zaś o pierwszym soborze kościoła zwołanym do Jerozolimy, święty Łukasz wspomni, że jego uchwały, czyli tego soboru, zostały powzięte przez apostołów i starszych. A zatem widzimy, że prezbiterzy, starsi, księża, powiedzielibyśmy tą dzisiejszym nazewnictwem, zostali ustanowieni w pierwotnych gminach chrześcijańskich po co? Po to, żeby byli współpracownikami apostołów, żeby przewodzili poszczególnym owczarniom, poszczególnym kościołom, uobecniając biskupa. Nie ma księdza, który działałby sobie jako wolny elektron sam, bo mu się tak chce, bo sobie coś uwidzi. Ksiądz jest zawsze współpracownikiem biskupa i działa w jego imieniu. I jest jemu posłuszny. Także dziś posługa prezbiterów związana jest z posługą biskupów, następców apostołów. Musi być powiązana. Jeśli nie jest związana, to znaczy, że jest coś nie w porządku. Ta posługa związana jest dlatego, że biskupi w sposób prawomocny przekazują misję swego posługiwania w różnym stopniu różnym osobom w kościele. Patrzcie, nawet obrzęd święceń, sakrament święceń pokazuje, że to biskup udziela tego sakramentu. Prezbiterzy mogą wykonywać swoją posługę tylko w zależności od biskupa i w jedności z biskupem, a nie przeciw biskupowi. Przyrzeczenie posłuszeństwa, jakie składają biskupowi podczas święceń, i pocałunek pokoju na końcu liturgii święceń, bo później jest jeszcze pocałunek pokoju, oznaczają, że biskup uważa ich za swoich współpracowników, przyjmuje ich jako swoich współpracowników, jako swoich synów, jako swoich braci, jako swoich przyjaciół, a oni powinni okazywać mu miłość i posłuszeństwo. Prezbiterzy zatem wykonują posługę w jedności z biskupem miejsca. Swoją misję prezbiterzy pełnią przede wszystkim przez sprawowanie Eucharystii, w której działają w osobie, mówimy tak mądrze, in persona Christi, czyli w osobie Chrystusa, głosząc Jego misterium, łączą modlitwy wiernych z ofiarą Tego, który jest głową i uobecniają w ofierze mszy świętej jedyną ofiarę Nowego Testamentu, a mianowicie Chrystusa, który ofiarował siebie raz jeden Ojcu jako ofiarę nieskalaną. Prezbiter jest po to, by składać ofiarę. Chrześcijanin przez święcenia prezbiteratu staje się szczególnym przyjacielem Chrystusa. Zobaczmy, jest mu tak bliski, że wypowiadając na Eucharystii i w konfesjonale słowa ja odpuszczam Tobie grzechy, moje, to jest ciało moje, to jest krew moja, czyni to nie w swoim imieniu, ale w imieniu Chrystusa, in persona Christi. Z jednej strony w kapłaństwie Chrystus powierza siebie człowiekowi, ale z drugiej strony człowiek pozwala Chrystusowi posługiwać się sobą, swoimi ustami, swoimi rękami, swoją ofiarnością, swoim talentem, który przecież też nie jest sam z siebie, ale z Boga. Jak dodaje katechizm, z tej jedynej ofiary czerpie swoją moc cała posługa kapłańska z Eucharystii. Uczestnicząc w posłannictwie Chrystusa zgodnie ze swoim stopniem posługi, prezbiterzy głoszą wszystkim Słowo Boże, ale także wobec wiernych pokutujących pełnią posługę pojednania, wobec chorych posługę pokrzepienia. Przedstawiają Bogu Ojcu potrzeby i błagania wiernych. Prezbiterzy poświęcają się głoszeniu słowa i zgłębianiu świętej nauki, wierzą w to, co czytają i nad czym rozmyślają, nauczają tego, w co uwierzyli, naśladują to, czego nauczali. Skąd się biorą księża? Z rodzin. Nie są zwożeni z nieba jakimiś rydwanami, że teraz przysyła Pan Bóg świętych, nieskalanych, niepokalanie poczętych, ale księża biorą się z naszych rodzin. Chodzą do tych samych szkół, biegają po tych samych podwórkach, wzrastają w tych samych środowiskach. Księża słyszą te same słowa, które my słyszymy. Widzą to w telewizji, co jest w telewizji. Księża biorą się spośród nas i w pewnym sensie od nas zależy, jacy będą. Od tego, jacy my jesteśmy i czy się o nich modlimy. Są w całym kontekście współczesnego świata, w jakim my się znajdujemy. Nie są wyrwani nieprzemakalni. A więc zobaczmy, żyją w tym świecie, w którym pierwszym pragnieniem jest wolność i w związku z tym wszelkie więzi postrzega się jako swego rodzaju zniewolenie. To jest problem dzisiaj. W świecie, w którym brak decyzji wiążącej do końca życia rodzi poczucie osamotnienia, rodzi lęk, a więc to są ludzie również, którzy mogą mieć problem z powzięciem decyzji na całe życie, którzy mogą się obawiać. Strach jest też potęgowany przez liczbę rozbitych małżeństw, przez odejścia od kapłaństwa. Od lęku nie są wolni ludzie, którzy słyszą głos Bożego wezwania. Także szczególnie średnie i młode pokolenie kapłanów narażone jest na oddziaływanie różnych propozycji ze strony świata, w którym to świecie nie ma miejsca na trud, na zaparcie się siebie, na cierpienie, w świecie, w którym liczy się komfort, również komfort psychiczny, przyjemność, wypoczynek, żeby mi było dobrze. Taki jest kontekst, w którym dorastają dzisiaj kapłani i młodzi ludzie, którzy są powołani do kapłaństwa. Benedykt XVI często z miłością mówił o kapłanach i do kapłanów. I przypominał, że serca ludzi niezmiennie oczekują na Boga, na słowa, które staną się światłem, które wskażą drogę. oczekują na słowo, które będzie czymś więcej niż tylko. Benedykt XVI przypomina, że żniwo wielkie i w każdym pokoleniu potrzebni są robotnicy. I papież podkreśla, że Bóg potrzebuje ludzi. I wezwanie Chrystusa, by prosić Pana żniwa o robotników, oznacza, że nie możemy po prostu produkować powołań. Że powołania to nie jest produkcja powołań, to nie jest fabryka, z której będą wychodzić ujednolicone jakieś produkty. Jakieś, jakaś marka, prawda, związana z tym, że wszystko jest ujednolicone. Nie ma produkcji powołań. Powołania pochodzą od Boga. To, co my mamy robić, to prosić Pana żniwa. Gdyby można było fabrykować powołania, można byłoby tę produkcję zwiększać, zmniejszać, przyspieszać, ograniczać. Powołanie nie należy jednak do jakichś możliwości fabrykowania. Powołanie kapłańskie nie jest dziełem jakiejś rekrutacji, że damy reklamy lepiej lub gorzej przygotowane. Powołanie wychodzi z serca Boga i musi zawsze znaleźć drogę do serca człowieka. Teraz naszym zadaniem jako środowisk, w których wzrastają kapłani, jest to, żeby to serce człowieka było sercem otwartym. I tylko tyle. Żeby serce człowieka było sercem otwartym. Naszym zadaniem jest tylko użyźniać glebę na powołanie, które Bóg daje człowiekowi. Czy do kapłaństwa, czy do małżeństwa. To zależy od serca Boga. Natomiast naszym zadaniem jest spulchniać glebę. Jeśli człowiek pozwoli Bogu działać, on sam jest w stanie doprowadzić do końca wszystko tak, jak chce. Wydobyć z chaosu, wydobyć z kontekstów, wydobyć z tego, w czym człowiek siedzi. Ponieważ Bóg jest dawcą powołań. On jest też źródłem wierności. To nie ja jestem wierny, tylko Bóg jest przede wszystkim wierny człowiekowi. I On jest źródłem wierności człowieka wobec Boga. Bo my jesteśmy słabi. I to stanowi niezachwianą nadzieję Kościoła. W tym duchu, mówi papież Benedykt XVI, chcemy wciąż na nowo prosić Pana żniwa, żeby poruszył swoje serce. Żeby pomógł dojrzeć temu tak człowieka, pomógł dojrzeć dyspozycyjności, stałości pośród zamętu oraz by powołani potrafili dostrzec, usłyszeć ten głos Pana Boga, który mówi: pójdź za mną. Dzisiaj pójdź za mną. I wiele możemy jeszcze tutaj o samych powołaniach mówić. Może warto by więcej na ten temat jeszcze przy najbliższej okazji powiedzieć. Chciałbym tylko jeszcze dodać jedną rzecz. Mianowicie papież przypomniał, że czas księdza poświęcony, i to też wiedzcie, że czas księdza poświęcony modlitwie nie jest czasem zabranym duszpasterstwu, ale jest właśnie pracą duszpasterską. Pierwszym zadaniem księdza nie jest akcyjność, nie jest robienie festynów parafialnych, nie jest ta praca, tylko pierwszym zadaniem księdza jest modlitwa. Polega ona bowiem w pierwszym rzędzie na modlitwie za was, za innych. Na składaniu ofiary, na celebracji sakramentalnej, na przepowiadaniu słowa. Czas poświęcony modlitwie nie jest czasem zabranym duszpasterstwu, ale właśnie pracą duszpasterską, mówi papież Benedykt XVI. I proboszcz nie może wszystkiego czynić sam, to jest niemożliwe, mówił papież. Nie może być solistą, nie może czynić wszystkiego. Potrzebuje współpracowników duchownych i świeckich w duszpasterstwie. I mówi jeszcze jedną rzecz, szczególnie o młodych księżach, że gdy młody kapłan stawia swoje pierwsze kroki, potrzebuje u swego boku poważnego mistrza, który mu pomoże, by nie zagubił się pośród propozycji kultury chwili. Bo przecież, jak powiedziałem, wyrasta z naszych środowisk. My ulegamy kulturze chwili. Dlaczego ten ksiądz biedny miałby nie ulec kulturze chwili? Potrzebny jest mu też duchowy przewodnik, duchowy mistrz, z którym będzie w pierwszych, zwłaszcza latach kapłaństwa chodził. A zatem zobaczmy, że odpowiedzialność za powołanie kapłańskie to jest odpowiedzialność całego Kościoła. Całego Kościoła. Módlmy się za kapłanów, jak mówił święty Efrem, kochajmy kapłanów, bo oni są przyjaciółmi dobrego Boga i wstawiają się za nami i za całym światem. I mówi, czci kapłanów, wypełniając przez to przykazanie Chrystusa, który mówi, kto przyjmie proroka w imię proroka, otrzyma zapłatę proroka. Choć nie wiesz o żadnym kapłanie, czy jest godny urzędu, aż słyszymy różne rzeczy, szanuj go dla przykazania Chrystusa, dla kapłaństwa szanuj, mówi święty Efrem. Bo jak nie traci wartości złoto, choćby się je zanieczyściło w błocie, ani nie traci blasku najpiękniejsza perła wśród brudnych rzeczy, tak nie staje się brudnym kapłaństwo, choćby je otrzymał nawet człowiek niegodny. Dlatego szanujmy kapłaństwo, kochajmy kapłanów i módlmy się za nich, by dawali nam duchowy chleb, by mieli odwagę pasterzy. Także odwagę pasterzy, szczególnie dzisiaj wśród zamętu świata, co potrafią użyć kija, by ochraniać wiarę przed fałszującymi ją, przed orientacjami, które dezorientują ludzi. Bo właśnie użycie kija w pewnych czasach też może być służbą miłości. Nie chodzi o miłość, jak pozwala się rozmnażać herezję, przekręcanie, niszczenie wiary, jak wymyśla się wiarę jakąś autonomiczną. Jakby wiara nie była drogocenną perłą Boga. I równocześnie kij musi zawsze od nowa stawać się laską pasterza, laską, która pomoże ludziom przechodzić przez ciemne doliny i iść za Panem. I trzeba się przez to obawiać, aby te twarde upomnienia proroka, to jest do nas, do księży, nie zostały skierowane przeciw nam, psy nieme, co szczekać nie potrafią. Albowiem szczekaniem psów i laską pasterską należy odstraszyć wściekłość wilków, a ta wściekłość jest dzisiaj bardzo duża. Psy nieme, co szczekać nie potrafią. Po co taki pies, który nie potrafi szczekać?